Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzień po Dniu Matki w Gdyni Głównej Osobistej, matka założycielka gdyńskiego mini muzeum. Kobieta instytucja, medalistka, zwykle mówi o budynku, a ja bym chciał, żeby dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej powiedziała o domu, swoim rodzinnym. Maria Piradow-Link, dzień dobry.
Witam wszystkich.
Oj, tak się jakoś zastanowiłaś nad tym wstępem, że o domu rodzinnym, ale ja bym chciał,
żeby... to jest zaskoczenie.
A, właśnie. No właśnie, bo pretekst niby do naszego... A nie, preteksty są dwa do naszego spotkania dzisiaj. Jeden jest taki, że bankowiec obchodzi 80 lat, czyli twój bankowiec, dom, z którym jesteś bardzo kojarzona i mini muzeum przy okazji również, ale ten bankowiec także zyskał nowe, fantastyczne, zrewitalizowane podwórko. I to jest taki namacalny powód. Drugi to jest ten, którego się trochę sama domyśliłaś, kiedy zadzwoniłem do ciebie, bo przecież przed tygodniem w Gdyni Głównej Osobistej był Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni.
Tak jest.
No i niech to tak będzie, że to już jest taka tradycja, że jak już w jeden piątek przychodzi dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, to w następny piątek przychodzi, no nie dyrektor, kustosz, mini muzeum w Gdyni. I to właśnie jesteś ty i dlatego jesteś dzisiaj. No ale ja nie chcę tylko i wyłącznie o budynku, o którym sobie na pewno jeszcze porozmawiamy, tylko o tobie. Ile ty tych medali już dostałaś za...
No,
za
ile medali? Jeden medal dopiero dostałem.
O, no sorry, przepraszam.
I jeden medal, no.
Ale trochę...
Dwa lata temu.
A jakieś wyróżnienia inne za mini muzeum i za działalność?
To dostałam pisemne. To dostawałam od konserwatora zabytków, od wiceprezydenta Stępy, dostawałam od Agencji Rozwoju Gdyni, od różnych instytucji. Rzeczywiście dostawałam jakieś podziękowania, ale medali tam nie było schowanych.
To przesadziłem, że medalistka ma jeden medal, ale na pewno jeszcze nie jeden dostanie. A zawsze taka byłaś? Taka organizatorka?
Tak, uwielbiam organizację. W młodości lubiłam organizować różnego rodzaju imprezy, wydarzenia. Kiedyś przecież też pracowałam w domu Żeromskiego w Towarzystwie Przyjaciół Orłowa. Tam byłam z kolei odpowiedzialna za wystawy, za wernisaże. Z tym się dobrze czułam, bo organizacja, pomysły, czerpałam przygotowanie sali, stołu.
Czyli tam właściwie to były twoje pierwociny z jakimś mini muzeum?
Chyba tak, dlatego że tam na moich oczach powstawała wystawa Żeromskiego. Oczywiście nie ja ją akurat organizowałam, ale uczestniczyłam, otwieraliśmy. Było uroczyste otwarcie, był prezydent Szczurek, były władze miasta. No i to było dla ludzi, dla mieszkańców
Gdyni. Potem tych ludzi ściągnęłaś do mini muzeum, które gdzieś tam...
Najmniej akurat stamtąd, ale...
Nieomal. No i potem się zaczęło. No ale dobrze... Ty organizatorka no, na etapie tutaj dworku Domku Żeromskiego, ale wcześniej w szkole też taka byłaś? Byłaś przewodniczącą...
Przewodniczącą klasy nie byłam, natomiast zaraz poza... No, tam miałam dużo pomysłów w ogólniaku. Należałam do tych odważniejszych, drugie LO, tak, do odważniejszych i do tych rozrabiających i gdzie wszędzie mnie pełno. No, taki miałam charakter po prostu. Natomiast tam chyba się jeszcze nie wykazałam. Na studiach chyba się taką organizacją nie wykazałam.
To był Wydział Biologii i Nauki o Ziemi? Tak,
tak, ale kierunek geografia. I to akurat też, jak gdynianka, to ten wydział akurat był w Gdyni. No, część zajęć żeśmy zaliczali w Gdańsku, ale główny budynek był w Gdyni, na Piłsudskiego.
Tak. A to był taki klucz, że chcesz być w Gdyni, czy...
Nie, to był klucz taki, że nie bardzo wiedziałam, na co, co w życiu robić i na jaką uczelnię pójść. A że w swoim dzieciństwie trochę pojeździłam z rodzicami po świecie i chyba pomyślałam, że no, należałoby ten świat zwiedzić na atlasie. I pogłębić taką wiedzę, zresztą, która była bardzo fajna, dlatego że To był wydział, który organizował bardzo dużo wycieczek w Polskę. Czy w Góry Świętokrzyskie, czy w Sudety. Dużo jeździliśmy i dużo mieliśmy zajęć i praktyk w terenie. W Borucinie przecież słynne praktyki hydrograficzne, geomorfologiczne. To było fajny czas, ten czas.
Hydrologiczne, tak, to musi być fajne.
Tak?
Tak. Tak?
Pewnie, no, to nieważne było, co żeśmy tam ćwiczyli, jakie zajęcia, tylko sama grupa studencka.
A, no to okej.
To było super właśnie, że cały rocznik jechał, mieszkaliśmy gdzieś, zaliczaliśmy 3-4 godziny zajęć, a reszta do nas należała.
A no właśnie.
Świat do studentów.
Do nas, czyli do ciebie tej organizatorki, to właśnie tam coś też się działo?
Ja czy? Nie wiem, czy wtedy organizowałam, na pewno rozrabiałam trochę. Jakieś...
No patrzę ci w oczy i się zastanawiam.
Sekretów nie będę.
Jak ty mogłaś rozrabiać? Ten?
Ja mogłam, tak. Ja byłam dosyć żywa, dosyć pełno mnie było. Na przykład jak nie wolno było rowerków używać tych wodnych na jezioro, no to wyjechałam nocą i zostałam złapana.
Nocą, Maria.
Prawie, że nie wyleciałam z tej praktyki. Także nie, ja to byłam taka aktywna.
To zajęcia bardzo praktyczne sobie wymyśliłaś. Nocne.
Nocne, tak. Aha. Jest. Oczywiście nie ja, tam koleżanka też uczestniczyła. No w grupie fajniej. No ale to są takie...
A co po studiach było?
Po studiach przez jakiś czas pracowałam w szkole. Uczyłam geografii. Zaczynałam od czternastki w Gdyni, ale tam byłam na zastępstwie. Potem przeleciałam jeden rok na Oburzu, a potem ulokowałam się w Chyloni, w szkole podstawowej numer 10 i tam dostałam etat i tam kilka lat uczyłam do momentu, kiedy nie poszłam na urlop wychowawczy z Anulką, która się urodziła w 81. I już nie powróciłam do szkoły i po tym czasie żeśmy prowadzili różne tam firmy i właściwie już nie pracowałam w państwowej instytucji. Potem był incydent ze sklepem. Kilka lat żeśmy sklep prowadzili na ulicy Abrahama.
A co w tym sklepie było?
Ciuchy, buty i takie różne rzeczy. Aha. Potem miałam biuro nieruchomości. Stworzyłam sama takie biuro nieruchomości, które już prowadziłam w Orłowie, jak mieszkałam w Orłowie. No i to po kilku latach przestałam prowadzić. Moje życie w ogóle się zmieniło. Prywatne życie. W pewnym momencie przeniosłam się już do Gdyni, do bankowca. I tam na emeryturze rozkwitłam w swojej organizacji.
No dobrze, to za chwilę powiemy o tym, jak to było, jak ty w tego bankowca, no trochę... Nie wiem, jakiego określenia użyć. Nie wrzeniłaś się, ale no za mężem weszłaś do bankowca właśnie. Ale chciałbym także, bo skoro wczoraj był Dzień Matki, to żebyśmy także o twojej mamie coś powiedzieli i o Powstaniu Warszawskim, w którym przecież ona także brała udział.
Nie wiedziałam, że o tym wiesz.
No trochę wiem, ale chcę wiedzieć więcej. A więcej będzie po przerwie. To Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Maria Piradow-Link w Gdyni Głównej Osobistej. Osobiście mam taką nadzieję. Mniej o bankowcu, a bardziej o sobie. Mniej o budynku, a bardziej o domu rodzinnym. To skoro o domu rodzinnym i o mamie wspomnieliśmy. Twojej mamie powstańczej przecież. Barbara Sabina?
Sabina pseudonim, tak. Mhm. Moja mama z domu Koźmińska.
Z Koźmina.
Z Koźmina, tak. Z Koźmina, Koźmińska. I w ten czas jako Koźmińska działała podczas wojny.
Urodzona w Warszawie.
Urodzona w Warszawie. No działaczka wciągnięta do Kedywu jako łączniczka. Jej brat równocześnie, Andrzej Koźmiński, był w Baszcie, także ona współpracowała trochę z chłopakami z Baszty, bo mieszkali na Marszałkowskiej 4 w Warszawie. I no to tam,
samo serce Warszawy.
Samo serce Warszawy i tam jedno i drugie działało. Mhm. Jej brat może bardziej w domu, a ona bardziej na zewnątrz, bo chodziła na jakieś na spotkania, jeździła z meldunkami jako łączniczka i no to był taki długi epizod w jej życiu, prawda? No bo tyle, ile trwało powstania jeszcze wcześniej.
Była młodą dziewczyną, miała 20 parę lat, tak?
Tak, moja mama 21 rocznik.
No tak.
Także, natomiast mama długo nie mówiła. Właściwie o powstaniu nigdy nie opowiadała. To było tak silne przeżycie, że bardzo mało o tym się mówiło. Mówiło się tylko, babcia opowiadała, jak zginął drugiego dnia powstania brat mojej mamy, czyli jej syn babci. I to było bolesne przeżycie, o tym się mówiło. I jeszcze nie miał swojego grobu, nie znaleziony. I kiedyś będąc w Warszawie, moja mama tak stanęła i zaczęła mojemu synowi Mikołajowi opowiadać, że tu mieszkałam, tu działałam, tu było to, tu było to.
Czyli wnukowi, a nie tobie.
Wnukowi, po raz pierwszy. I w ten czas powiedziałam, jak nie umiesz tego nam opowiadać, opisz to. No i ona rzeczywiście opisała te wszystkie wydarzenia wojenne, powstańcze, całą okupację rodzinną i całą działalność okupacyjną swoją i najbliższej rodziny. A ja to znalazłam po jej śmierci, w kalendarzu zapisane te wspomnienia.
Ty tak bardzo to ukrywała, że nie chciała o tym mówić, a nawet jak napisała, ona to też nie powiedziała, że napisała.
Tak jest. Ona to pozostawiła. No i ja to przepisałam wszystko.
A pamiętasz ten moment, kiedy do tego dotarłaś? To musiało być zaskoczenie.
Pamiętam moment taki, że to było już po jej pogrzebie. Jak, właściwie to był moment taki, że ja szukałam jej dokumentu, bo dowód osobisty. Nie mogłam znaleźć do zarejestrowania zgonu mojej mamy. I to było tam, gdzie ona zawsze mówiła, że tu są dokumenty, jakby mi się coś stało, to są najważniejsze. I tam był kalendarz taki z 1985 roku. I w tym kalendarzu ona zapisywała, nie przypuszczam, żeby w 85 ona to spisywała. Może później ten kalendarz został, także nie umiem po prostu datować tego momentu spisania tych wszystkich faktów, ale są to rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Są takie momenty, przy których ja zawsze się wzruszam i łzy mi lecą, jak czytam. Czytałam już moim wnukom na ten temat, żeby właśnie przybliżyć. I ja to zrobiłam w formie książki, czyli słowo w słowo przepisałam, bo to jest dokument, nie mogłam zmieniać, ale ilustrowałam jej zdjęciami, rodzinnymi zdjęciami o tych, o których ona pisze. I dla wyobraźni moich wnuków dodałam między innymi, jak ona pisze, że kończy się powstanie, ją wywożą przez Pruszków do Niemiec, do obozu, to dałam takie ilustracje zburzonej Warszawy, żeby zadziałać dzieciom na wyobraźnię, jaką ona tą Warszawę pozostawiła. To są takie z internetu wzięte zdjęcia. No i każdy członek naszej rodziny dostał tą właśnie pozycję książki.
To ty jesteś kustoszem nie tylko mini muzeum, ale także takiej pamięci rodzinnej.
Zawsze zbierałam zdjęcia rodzinne, dokumenty, wszystkie dokumenty rodzinne. Moja siostra mnie przekazywała i tak to u mnie one są. Tak to sobie zbieram. Siedzę często właśnie w tej przeszłości, przewracam, robię te różne, szykuję na przyszłość dla dzieci jakieś tam drzewa genealogiczne, skąd my pochodzimy. Bo mnie zabrakło też z mamą porozmawiać na te różne tematy, które ona opisuje.
A pytałaś?
Mamę?
Tak.
Nie, bo mama wtedy nie rozmawiała. To, co sama mówiła, to mówiła, ale o tych wydarzeniach powstańczych niewiele żeśmy wiedzieli. Właściwie większe żeśmy się z tych jej wspomnień dowiedziały.
Nie rozmawiałyście, bo to był temat tabu, a miałyście dobry kontakt?
Super. Moja mama to była kapitalna kobieta. Ona była tak samo żywa jak i ja. Taka bardzo kontaktowa, bardzo lubiana, bardzo też jej pełno wszędzie było. Ojciec był tylko wyciszony i spokojny. Takżeśmy się charakterami podzieliły, że moja siostra troszeczkę spokojniejsza i tata, a ja z moją mamą takie hop do przodu. Na to, super kontakt. Ja myślę, że to nie jest tak, że mama nic nie mówiła, ale mało mówiła. To były chyba mocne wspomnienia. To był jeszcze okres, kiedy o powstańcach się w Polsce nie mówiło.
Głośno nie mówiło, tak.
Dopiero doczekała się takich czasów, że się zapisała tu do koła powstańców tu w Gdyni. Wtedy się bardziej otworzyła. To była jakaś uroczystość, gdzie ona występuje z opaską biało-czerwoną, tą oryginalną. My mamy bardzo dużo pamiątek. Jeszcze żeśmy nie dojrzeli do tego, żeby dać do Muzeum Powstania Warszawskiego. Natomiast wszystkie skany tych dokumentów żeśmy powysyłali i zdjęcia i to mają. Natomiast oryginały są u nas.
Trafiłaś na te wspomnienia przez przypadek? Od razu usiadłaś i zaczęłaś czytać?
Tak.
Tak?
Oczywiście. To było po prostu tak... Ja to czytałam kilka razy i później, jak się uczyłam na komputerze pisać, to właśnie na tych wspomnieniach. I to było tak, że 60 stron mi uciekło, jeszcze raz trzeba było przepisać. Także
takie no to, już to prawie na czas. Pamięć.
Rzeczywiście i moja, wszyscy siedzimy przy tym, moja córka zwłaszcza Anula to też bardzo sobie ukochuje tą książkę i bardzo często wraca, mój syn teraz też, moja wnuczka ostatnio to czytała, także to jest potrzebne.
Gruba książka?
Nie, no ona ma ze 100 stron, ale tam są jeszcze, mówię, zdjęcia, ilustracje, zdjęcia mojego taty, bo przecież ona w tym okresie okupacji poznała mojego tatę, bo pracowała sama u wuja w fabryce, a obok mój dziadek miał tam, ojciec pracował u mojego dziadka w fabryce skór i w garbarni, no i tam się oni mijali, poznali i stąd ta znajomość.
Czyli to też jest zapis tej miłości, początku miłości. Tak,
tak? Na pewno, oczywiście, bardzo dużo opisuje też mama, bo tam są wątki i wojenne, i wątki rodzinne, opisuje właśnie jak weszła w rodzinę Piradowów i każdą tam osobę opisuje, jak ją przyjęli, jak ona ich przyjęła, także...
A ojciec był uczestnikiem powstania?
Ojciec nie był uczestnikiem powstania, on pracował w tej garbarni. Nie brał udziału w konspiracji.
A jak trafili do Gdyni?
Mama wraca w 1946 roku, czy 1945 koniec z Niemiec po obozie. W 1946 mają ślub w Bydgoszczy, ponieważ Warszawa jest wyburzona z ojcem. I na początku ojciec związany właściwie...
Ale ojciec gdzie był?
Ona w Warszawie.
On był w Warszawie, ona w Niemczech, wraca.
Wraca, tak, przez Gdańsk
muszą
wraca.
Się znaleźć.
Oni się już znali, jakąś korespondencję zresztą prowadzili z obozu. Mój ojciec tam też do niej pisał, bo mam te listy właśnie.
Te obozowe no, też.
Tak, te obozowe, tak. Ja mam bardzo dużo listów obozowych, to są niesamowite. To są ze stemplami, że przeszły przez kontrolę, że niesamowite. Ja mam bardzo dużo takich właśnie pamiątek. Ta korespondencja bardzo Powstanie Warszawskie zainteresowała, że coś takiego mamy. Jest specjalny dział do tego. Także w momencie, kiedy rodzice się pobrali, mieszkali chwilę w Warszawie, w Bydgoszczy, dlatego że rodzice mojej mamy tam mieszkali przez jakiś czas i spróbowali w Skorympeksie w Łodzi pracować, bo tam dziadek też był związany z Łodzią, bo tam powstawały garbarnie, które tam dziadek pilotował. Ale moja mama Łodzi nie zaakceptowała jako miasta. I w ten czas powstawała taka placówka w Gdyni, związana też ze skórami surowymi. To była dziedzina mojego ojca i ulokowali się w Gdyni na kilka lat i pozostali do końca życia. Tutaj sobie właśnie na Krasickiego mieszkanie kupili i, no i tak właściwie pozostali.
No i tak, ty stałaś się gdynianką.
Ja się
urodziłam. Stałaś się i stałaś się gdynianką.
Tak, bo ja się urodziłam w Gdyni na placu Kaszubskim. Moja siostra też tam się urodziła wcześniej chwilę. I tak właściwie od urodzenia. Chociaż moja siostra już wylądowała w Warszawie po studiach i tam pozostała. A ja sobie jeszcze tutaj mieszkam, ale ona tu często przyjeżdża.
Mój syn też się urodził na placu Kaszubskim. Gdynia Główna osobista. Jak Maria Pieradow-Link trafiła do bankowca, to o tym za chwilę.
Tu Gdynia Główna osobista.
Osobiście Maria Pieradow-Link. Osobiście o sobie i swoich bliskich. O mamie mówiliśmy, o powstaniu warszawskim i rodzinnej książce, którą trochę we dwie napisałyście, prawda?
No, tak. Ona napisała,
ona napisała, ty przepisałaś i wydałaś rodzinie. No. Ale w historii twoich rodziców i także twojej historii jest wątek argentyński.
Tak.
To ja chcę wiedzieć dlaczego.
Tata mój, pracując w Skurimpeksie, został oddelegowany do Argentyny na placówkę, zawsze zaznaczamy, handlową. Mhm. To wyjechał z rodziną, czyli my z moją siostrą również żeśmy wyjechały i żeśmy w Buenos Aires mieszkały przez 4 lata. Tam chodziłyśmy do szkoły. Ojciec mógł sobie przedłużyć, powiedzmy, tą placówkę, ale nie chciał ze względu na nasze szkoły polskie, żeby nie tracić tutaj. No i po 4 latach wróciliśmy z Argentyny i dalej mieszkaliśmy wszyscy w Gdyni. Tu żeśmy chodziły dalej do szkoły. Natomiast ojciec jeszcze bywał w Argentynie bardzo często, no bo tam miał właśnie te interesy i nawet drugi raz wyjechał z moją mamą do Argentyny. No ale ta podróż już trwała trochę krócej, ponieważ tam tata zmarł nagle na serce.
To był 70...
To był 1977. Także ja byłam młoda dosyć, ale Mikołaj już był na świecie mój. Zdążył go poznać.
A coś zostało ci z tej Argentyny? Tak w głowie?
No, w głowie mi pozostał język, który... No, wspomnienia... Dobre dzieciństwo, fenomenalne czasy, no bo to były, trochę się różniły od w Polsce, chociaż jako mała dziewczynka ja nie odczuwałam tutaj, że jest źle czy czegoś brak, no ale po powrocie już z Argentyny to widać było, z tym, że myśmy były
bo
bardzo...
było porównanie.
Tak, ale myśmy były bardzo skromnie wychowywane. Nam nie wolno było mieć więcej pieniędzy niż każda koleżanka czy kolega ma. Nie miałyśmy wszystkiego. Jak już wszyscy mieli modne buty, to dopiero ja dostawałam te, które chciałam. Także bardzo rozsądnie nas rodzice wychowywali.
Kto był bardziej pryncypialny? Mama czy tata pod tym względem?
No, tata był taki głowa rodziny i zarządcą wszystkich funduszy i chyba życia rodzinnego, organizatorem. Moja mama była KO, czyli...
czyli tym, kim ty teraz jesteś.
Tak jest. I była oczywiście pierwszą, number one dla mojego taty. Ukochiwał ją. To było fantastyczne małżeństwo i moja mama pierwsza, dopiero my z siostrą na drugim miejscu.
No jakaś hierarchia ta kobieca musiała być w domu.
Tak jest. Mhm.
A czym się mama zawodowo zajmowała?
Mama skończyła szkołę handlową i przez jakiś czas też nie pracowała, a tu później w Gdyni pracowała w spółdzielni mieszkaniowej Bałtyk i tam sobie w dziale członkowskim siedziała I robiła to, co jej.
To twoje biuro nieruchomości to właściwie też po linii trochę. Znaczy tak, no, powiedzmy.
Myśmy sobie takie różne rzeczy wymyślali. Tu prywatne, u mama w państwówce pracowała, chodziła, żeby no, się też świetnie czuła i lubiła to, co robi.
A ci piradofowie to skąd? Bo szukając informacji o tobie, trafiłem na taką listę MSWiA rzadkich nazwisk w Polsce. No i ci piradofowie są właśnie na tej wcale nie krótkiej liście, bo ta lista wbrew pozorom jest dosyć długa, ale właśnie takich nazwisk, które zbyt popularne nie są. No to skąd oni są?
No to jeszcze ci powiem tak, że pierwsze nazwisko moich dziadków, pradziadków, mojego taty jeszcze, to było Piradian Piradow, podwójne. Mhm. Piradian jest pochodzenia ormiańskiego, ponieważ mój pradziadek mieszkał w Armenii i miał tam incydent jakiś taki dziwny, że musiał uciekać z Armenii do Polski.
Nabroił coś.
Tak, no to była akurat taka sprawa, że na jakimś balu ujął się za panienką, która została obrażona przez jakiegoś generała i wymierzył mu policzek, no ale...
No jako piękna historia.
Młody jeszcze wówczas w wojsku będący, to musiał właściwie po tym policzku uciekać, no i tak się w Polsce znalazł.
No takie powieściowe to...
Także mój pradziadek miał czworo dzieci, to było trzech braci i siostra i oni się osadzili w Polsce, co nie przeszkadza, że z Armenią cały czas współpracował, no bo to ich ojczyzna była. Także mój dziadek nawet jak chciał się ożenić, to pojechał do Armenii i znalazł sobie piękną Ormiankę, która była moją babcią. Pierwsze dziecko mu urodziła właśnie w Armenii, a drugie mojego tatę już urodziła w Warszawie. I stąd się nasza rodzina znalazła. A ponieważ w dokumentach kiedyś zginęło to nazwisko Piradian, w związku z tym wykreślili to nazwisko. Moja siostra bardzo ubolewała nad tym, że takie piękne nazwisko zostało skreślone, a nie przywrócone, no ale musieliśmy się z tym losem pogodzić, no i tak zostało to nazwisko Piradow.
No dobrze, to skoro mamy rozpracowane nazwisko Piradow, to teraz zajmujemy się nazwiskiem Link. Właśnie.
Link do Piradow.
Właśnie.
Ktoś kiedyś tak powiedział.
Dobre. Bo link to jest właśnie, to jest link do bankowca tak naprawdę, tak? Żebyście się tam mogła pojawić. Bo to jest Marek Link, syn Tadeusza Linka.
Tak jest.
Znanego fotografa, fotografika, związanego między innymi z Teatrem Wybrzeża, ale także z Teatrem Muzycznym. Jak poszukać sobie jakichś zdjęć, spektakli sprzed lat, kilkunastu, kilkudziesięciu, to na nazwisko Tadeusza Linka trafi się na pewno. I pamiętam też jego przecież mieszkanie, w którym wy teraz mieszkacie w Bankowcu. Mieszkanie, do którego ja trafiłem zupełnie przez przypadek, nie znając ciebie, ani w ogóle całej tej historii, bo to było po prostu mieszkanie wystawione na sprzedaż.
Tak jest.
My szukaliśmy wtedy z moją Magdą mieszkania w Śródmieściu i trafiliśmy właśnie tam. I to było mieszkanie niezwykłe, dlatego że no, poza tym, że ono było w Bankowcu, więc tam w ogóle mało co jest zwykłe, ale to było niezwykłe do Piradow, do potęgi, bo było mnóstwo zdjęć Tadeusza, wykonanych przez Tadeusza Linka. Macie ciągle na pewno te zdjęcia gdzieś w archiwum. Wy musicie mieć w ogóle rodzinne archiwum. Macie jakieś osobne pomieszczenie na to archiwum?
No, osobnego pomieszczenia nie ma, ale rzeczywiście pozostawił bardzo dużo wielkogabarytowych zdjęć. To, co widziałeś na ścianie, to była taka specjalna konstrukcja do przylepiania dużych formatów papieru i on rzucał te zdjęcia, robił właśnie, no nie wiem, czym się tam rzucało te zdjęcia, że się robiło to wielkogabarytowe. On pozostawił te wszystkie zdjęcia wielkogabarytowe. No i no, dużo wystaw było jeszcze pośmiertnych. Myśmy, no, a reszta jest u nas w domu. ale już nie ma tej ściany, którą ty kiedyś widziałeś właśnie, cała w zdjęciach. No
i nie mam tego mieszkania, bo jesteś
tak,
tam ty.
Tak, bo myśmy odstąpili od sprzedaży.
I słusznie chyba. Znaczy, słusznie,
nie żałujemy, no, nie, no to pewnie, jest super,
ale to
miejsce.
Słusznie dla was, skoro się tam dobrze czujecie, ale to jest słusznie dla ludzkości. Bo dzięki temu Maria Pieradow-Link trafiła do bankowca i zabrała się za budowanie mini-muzeum. Ale ja nie chcę jeszcze o mini-muzeum mówić. Chcę o tym momencie, kiedy ty się stałaś panią Link. A Tadeusza Linka poznałaś osobiście?
Tak, bo to byli ludzie, którzy byli w towarzystwie moich rodziców. Także moi rodzice też się znali z Linkami.
Aha.
Także ja Marka znałam już w okresie studiów, poznałam, tyle tylko, że on się wtedy na mnie nie patrzył i się wcale nie chciał się żenić wtedy ze mną.
Także no właśnie, to o to chciałem zapytać, jak
dawne
się poznałeś,
czasy to
bo jednocześnie to naprawdę długa ta wasza historia jest i taka nieprosta.
W młodości kiedyś oglądałam właśnie to zdjęcie i mówię, Boże, tam Marek mieszka, te półokrągłe okna i pewnie tam odpowiednio jest. Zresztą byłam u niego w domu, bardzo zazdrościłam jemu tego mieszkania.
Jako studentka byłaś, tak? Znaczy
tak,
koleżanka studentka.
Tak, jako koleżanka. Także myśmy się z Markiem znali rzeczywiście. On ułożył swoje życie, ja ułożyłam swoje życie po pewnym czasie. I tamte życia się skończyły, myśmy się spotkali w Gdyni, no i jakoś tak nie byliśmy ludźmi znikąd i właściwie rozkwitła następna rodzina Linków.
To pięknie. I to wasz ślub to jest 2004 rok.
2004 rok. W 2006 roku sprowadzamy się rzeczywiście do tego domu po śmierci jego mamy. I to mieszkanie trochę remontujemy po swojemu, no bo fotografik wszystko ładował w klisze i w papiery, więc tam nie było jakichś większych remontów. No i czujemy się tam rzeczywiście.
No tak, ale mieliście
mieszkanie na dwoje osób.
Ale mieliście dylemat, bo plan był trochę chyba inny, tak? Mieliście być w Orłowie?
Tak, zastanawialiśmy się, czy mieszkać w Orłowie, czy mieszkać w Gdyni i tak żeśmy postanowili sprzedać to mieszkanie, ale zrobiliśmy jedną imprezę raz inaczej i wszyscy nam popukali po głowie, czemu my takie piękne mieszkanie sprzedajemy. No i żeśmy odstąpili na szczęście, bo my się świetnie tu czujemy. Ja już pomijam punkt, ale bankowiec przyciąga ludzi, ludzie nie mają rezygnować z mieszkań tam, tylko mają po prostu przychodzić.
Przychodzić, trochę wracać jak w przypadku Marka, tak? Bo to jest w końcu jego...
Marek też wrócił do tego mieszkania. Poza tym to mieszkanie było ściśle związane z jego dziadkiem, który był sprowadzony specjalnie do banku BGK. On jeden z pierwszych, który był zameldowany. To on właściwie dla bankowców było ten budynek wybudowany.
Stąd bankowiec.
Także te korzenie Marka dziadka, co prawda sięgają do Krakowa, niemniej jednak z Krakowa przeskoczył przez różne inne miasta do Gdyni i właściwie tu zakończył swoje życie w Gdyni. Jest pochowany na cmentarzu w Gdyńskim. Potem właśnie jego córka Irenka Zaleska z domu. A Link po mężu, potem właśnie fotografik, teraz Marek. Marek jest spokojniejszy, ja jestem... niespokojny duch i mam dużo czasu, jestem na emeryturze, znalazłam sobie fenomenalne zajęcie i sobie działam i rozruszałam mieszkańców, bo to nie tylko ja mam pomysły, jestem organizatorka, ale bardzo dużo ludzi się włączyło w tą pracę i społeczną i w tą organizację, także za mną cały sztab ludzi stoi, naszych mieszkańców kochanych.
I to mówi pani kustosz i to mówi pani przewodnicząca, tak, wspólnoty, czy nie?
To znaczy, ja jestem w zarządzie, ale nie jestem przewodnicząca. Ja tyle funkcji nie mogę mieć i tyle sukcesu. Nie wiem, czy być przewodniczącym.
Sama sobie stawiam granicę. Okay.
To jest sukces czy choroba po prostu we wspólnocie.
To tak, też jestem w zarządzie wspólnoty, więc tylko innej, mniejszej, a i tak...
I blisko nas.
I blisko was, a i tak różnie bywa, więc tak, to zostawmy ten trudny temat wspólnotowy, bo to rzeczywiście potrafi czasami życie uprzykrzyć. A to wrócę jeszcze do tego 2004, waszego roku. To wasze takie zejście się i zetknięcie z Markiem, no jak to było?
To był jeden Sylwester u naszych, on miał przyjaciela, ja też miałam przyjaciela i ten jeden człowiek był jego przyjacielem i moim przyjacielem. Mhm. Oczywiście to już z dawnych lat, w rodzinnych, bo każdy przecież założył rodzinę, żeśmy się na Sylwestrze właśnie spotkali u nich, na spokojnym Sylwestrze. No i tak
domówka.
Na domówce, tam kilka osób było, no i jak... Marek miał mi do opowiedzenia trochę właśnie, jak tam jego małżeństwo się skończyło, ja jemu. No i taki wspólny temat znaleźliśmy, że do dzisiaj ten temat trwa i rozwinął się w piękną, cudowną, kochającą się rodzinę. Okazuje się, że te drugie małżeństwa bywają jednak takie bardziej dojrzałe, wspanialsze. Może źle wybieraliśmy, może źle nam się powiodło, no. No ale tam to jest przeszłość. Co było, to było. Było cudownie w jakimś momencie. Tam to minęło, przyszło nowe, a w nowym jesteśmy i ja się cieszę. Mm-hmm.
No i zwłaszcza, że był też ten moment, kiedy właściwie mogliście siebie nawzajem wybrać. Tak myślę o tym, no o tym tak, momencie studiów. Już... Mm-hmm. Ale wtedy nie.
Wtedy nie. Ja mu to wypomniałam, że właściwie dlaczego on kiedyś no jakoś no, nie
ale,
zwracał.
Ale ty tak? Czy...
Nie, to nie jest tak, że ja na niego zwracałam uwagę, on na mnie. To są takie już no, żarty
to mu nie wypominaj. To mu nie wypominaj.
Ale w żarcie można.
No dobrze, wchodzisz do tego bankowca, już jesteś Piradów Link. Kiedy się zorientowałaś tak naprawdę, gdzie ty jesteś?
Ponieważ Marek miał dużo znajomych właśnie w tym budynku i ktoś mnie tam wciągnął do zarządu i w tym momencie jak pracowałam dla wspólnoty, widziałam te dotacje Urzędu Miasta, widziałam te zabytki, te elementy zabytkowe i właściwie w tym momencie się zorientowałam. Jeszcze z opowieści mamy Marka kiedyś i no, tych sąsiadów, że kapitalni ludzie mieszkają. Jak się ktoś rodzi w czymś i ma dookoła to, co ma, to nie zwraca na to uwagi. Mm-hmm. Uwagę. Natomiast ten, który dochodzi, to patrzy zupełnie, rozgląda. No jak wchodzisz do nowego mieszkania, to się rozglądasz, jak ktoś się urządzi.
Pamiętam, jak rozglądałem się po twoim mieszkaniu i rzeczywiście to robiło na mnie ogromne wrażenie, bo to było mieszkanie pełne, ja pomijam już ten układ architektoniczny, ale tam było tyle detali. Detali ciągle jeszcze, tak, jeszcze zachowanych. Pamiętam łazienkę, a właściwie chyba toaletę, gdzie była taka malutka umywalka z pięknym, mosiężnym kranem. Pamiętam...
Kran został, a umywalka w minimuzu.
No widzisz. Czy kuchnia z jeszcze zabudową taką... No,
tak, chyba typową zabudową.
Tak, przedwojenną. I jeszcze z taką... No, z takim elementem... Ale... Czyli takie dzwonki były.
Dzwonki na służbę.
Dzwonki na służbę, gdzie każdy pokój miał przyporządkowaną swoją lampkę i ona tam...
Nie wiem, czy one
wtedy już jeszcze działały, pewnie nie, ale sam ten panel taki informacyjny
w wielu mieszkaniach jeszcze są założone te dzwonki i jeżeli ktoś z dzwonka z pokoju nie zlikwidował, to jeszcze działa. Mhm. Niektóre są już w minimuzum, też taki dzwonek dostałam, natomiast w bardzo wielu mieszkaniach. Wbrew pozorom jest dużo mieszkań jeszcze z elementami oryginalnymi wyposażenia wnętrz. I dzwonki, i te zabudowy, o których ty mówisz, kuchenne, przedpokojowe, i gorseciki te posadzkowe, także jest bardzo dużo. Ja trochę zlikwidowałam, ale... Tak jak mi konserwator zabytków powiedział, po pani Mario, niech się pani nie denerwuje, pani to odrobiła w minimuzum, bo tam urządziłam takie coś, ale mieszkanie. Ale rzeczywiście, no, ja, która mam szacunek do staroci, niemniej jednak no, chciałam mieć taką łazienkę chyba nowocześniejszą i takie błędy popełniłam.
I Maria gorseciki wyrzuciła?
To znaczy akurat moje gorseciki są, bo na tych gorsecikach są nowe kafle. Także one są w przyszłości do odzyskania.
Bój się Boga.
No tak, a dziś Marnie. Zbieram po każdym remoncie te wszystkie kursyciki po śmietnikach grzebie.
I ty zgrzeszyłaś.
No tak. Każdy grzeszy, ja już biję się w piersi.
No tak, ale potem były wycieczki po waszym jednym czy waszych wielu śmietnikach, gdzie te rzeczy lądowały i stamtąd je zabierałaś.
No tak, odzyskaliśmy, tak, rzeczywiście. Żeśmy bardzo dużo i ze śmietnika, poza tym mieszkańcy też się przyzwyczaili, że wszystkie zabytkowe nam przynoszą te detale, także właściwie nie ma miesiąca, w którym bym nie dostała jakiś nowy eksponat, już nie wiadomo, gdzie to trzymać.
No dobrze, skoro tam się tak świetnie mieszka, a z jakiegoś powodu nie mieszka się świetnie? Czy jest coś takiego, co jest bolączką bankowca?
Myślę, że nie ma takiej rzeczy. Naprawdę, z ręką na sercu. No, jest duża wspólnota, jest trudna. Wspólnota są różni, ludzie różne charaktery.
Jak dużo wspólnoty macie?
No jest to mieszkanie, oprócz tego są lokale użytkowe. Także przy 100 mieszkaniach są różne filozofie życia. Jeden jest bardziej roszczeniowy, drugi mniej. Jeden chce, wymaga, czy drugi prosi. No ale to są w każdej wspólnocie. No takie jest życie, takie jest życie w mieście, na wsi, wszędzie. W państwie.
No tak.
Są różne charaktery. Różne charaktery, żeby... No i one się uwypuklają. No, ale to jest normalne. Nie ma bolączek, jeśli chodzi o jakieś tam przykre sprawy we wspólnocie. Raczej nie ma tego.
Nie wiem, no myślałem, rury zabytkowe wam przeciekają.
No tak, no ale gdzie nie przeciekają? U ciebie nigdy nie przeciekały?
Ja wymieniłem.
No to my też je wymieniamy, ale ty masz jeden...
To prawda, mam jedną klatkę raptem.
Jedna klatka, my 8. Także my pomalutku. Także zacząłeś, bo ja myślałam, że w ogóle na ten temat będziemy rozmawiać. Teraz ja będę zadawała pytania.
Naprawdę? No dobra, dawaj.
Nie pytasz mnie o 80-lecie naszego budynku.
Masz 2 minuty na to, więc...
Pierwsza część została oddana naszego bankowca w 1936. Ja się będę bardzo spieszyła. W 36 roku. Mamy 16 rok, czyli jest równo 80-lecie. Gdynia ma 90 lat, nasz budynek 80 lat. Zrobiliśmy fantastyczną imprezę na podwórku z tej okazji. Świeżo wyremontowane podwórko, altanka, to wszystko jest cudne, piękne, zrobił to Urząd Miasta i chwała jemu, a my z tego korzystamy i właśnie na tym podwórku zrobiliśmy fantastyczną imprezę i pierwszy raz w życiu i w historii tego budynku na altance zagrał saksofonista, bo Stanisław Ziołowski właśnie o tym myślał, żeby wywietrznik garażu...
Czyli architekt, projektant był
projektant bankowcem. Naszy właśnie, no tak, bo tego nie powiedziałam, żeby na wywietrznik garażu był małą estradą i ja sobie już wiele lat temu pomyślałam, że tam musi ktoś zagrać, skoro architekt tak zaplanował. W związku z tym zagrał nam na saksofonie i było super, i było pięknie, i było jedzenie, i przyszło dużo ludzi, i było fantastycznie, już nie mam więcej czasu.
Tak, no i super, i dałaś radę w 2 minuty. A ja się cieszę, że poprzednie minuty poświęciliśmy tobie.
A ja myślałam, że właśnie bankowcowi w związku z tym przyszło.
To już było, no to widzisz, to była osobista pułapka.
2 minuty.
Maria Piradoflink, pozdrowienia dla Marka.
Marek, ja cię też pozdrawiam.
To ja też Marka pozdrawiam.
Dzieci też i moją siostrę.
I państwa również pozdrawiam. Gdynia Główna Osobista za tydzień. Za chwilę informacje w Radiu Gdańska, potem Beata Szewczyk.